Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd chce umożliwić kupno tak zwanej pigułki dzień po dziewczynkom, które ukończyły 15 lat. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk powiedział, że do czasu wejścia rozporządzenia w życie tabletka Ella One jest dostępna bez recepty, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.
Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedział, że ryzyko tak dowolnego kupowania leku bez ograniczenia ilości jest bardzo duże.
Lekarz zwrócił uwagę, że dziecko w wieku 15 lat jeszcze się rozwija. Dodał, że każdy musi wiedzieć także, że tabletka zabija nienarodzone dziecko.
To środek jednak aborcyjny i tutaj myślę, że uświadomienie tego faktu powinno mieć miejsce. Jeżeli by taka rzecz w Polsce miała zaistnieć, to podobnie jak na paczce papierosów jest napis, że palenie szkodzi zdrowiu, tak samo i na takiej paczce powinien, na opakowaniu leku aborcyjnego powinno pisać zabijasz własne dziecko. Na to pewnie my wszyscy wpływu mieć nie będziemy, ale i budowanie tej świadomości powinno mieć miejsce.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, na antenie RMF FM powiedział, że pigułka dzień po powinna być zakazana ze względów etycznych i moralnych. Mówił także o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą przyjęcie takiej tabletki.
To nie jest moralne i moim zdaniem każdy lekarz odpowiedzialny musi sobie zdawać sprawę skutków biologicznych tego działania i nie ulega żadnej wątpliwości, że jest pewna konsekwencja działania antykoncepcji długoletniej w stosunku do w ogóle do płodności ludzkiej, prawda, która jest uszkodzona po pewnym czasie. I tutaj w tym wypadku jest dostęp nieograniczony dla bardzo młodych dziewcząt również, niepełnoletnich.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia został skierowany do konsultacji zewnętrznych. Potrwają one 21 dni.
Na początku stycznia Komisja Europejska zdecydowała, że pigułka może być dostępna w krajach Unii Europejskiej bez recepty. Dała jednak dowolność we wprowadzeniu takiego prawa.
Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, jest oficjalnym kandydatem PSL-u na prezydenta. Zdecydowała o tym w sobotę Rada Naczelna PSL-u.
To młody, perspektywiczny, wybitny, sprawdzony polityk, mówił wicepremier Janusz Piechociński, przedstawiając kandydata swej partii.
W ocenie posła Arkadiusza Mularczyka z Solidarnej Polski, Jarubas nie ma większych szans na wygranie wyborów.
Chodzi tu raczej o to, żeby jednak PSL pokazało nową twarz, pokazało, że ma pewien program także na prezydenturę, a zakładam, że w drugiej turze Polskie Stronnictwo Ludowe będzie się układało z kandydatem Platformy Obywatelskiej, czyli obecnym prezydentem Pomorskim. Ale oczywiście kandydat PSL-u myślę, że daje większą szansę na drugą turę, w której w mojej ocenie ma szansę być kandydat Zjednoczonej Prawicy Andrzej Duda.
Z kolei Grzegorz Wiński, socjolog, mówi, że nie bez powodu PSL wysunął kandydaturę Adama Jarubasa.
Wystawienie takiego, a nie innego kandydata świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, PSL, pomimo pewnych deklaracji, pomimo pewnej gry, którą toczył z urzędującym prezydentem Komorowskim, jednak wystawia kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, chcąc tym samym potwierdzić część swoich wyborców, że jest partią odpowiedzialną i partią, która szanuje głosy wyborców. Druga rzecz, która jest bardziej ciekawa, to jest to, że przy okazji kampanii prezydenckiej Polskie Stronnictwo Ludowe wpadło na pomysł wypromowania nowych twarzy na medialnej scenie politycznej. Twarzy, które by weszły do gry.
Tymczasem Bronisław Komorowski jeszcze oficjalnie nie poinformował o zamiarze ubiegania się o reelekcję. Zapowiedział jedynie, że decyzję w tej sprawie podejmie po ogłoszeniu przez marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego terminu wyborów. Nastąpi to w najbliższą środę.
Liderzy Solidarnej Polski, Polski Razem i Prawicy Rzeczpospolitej wzywają rząd PO-PSL i prezydenta Bronisława Komorowskiego do podjęcia debaty nad renegocjowaniem udziału Polski w pakiecie klimatyczno-energetycznym.
Politycy chcą, aby rząd doprowadził do zawieszenia jego obowiązywania na terenie kraju.
Wskazują, że udział w tak zwanej polityce klimatycznej jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Ponadto zniszczy konkurencyjność polskiego przemysłu.
Posłowie domagają się, aby prezydent Bronisław Komorowski zajął jasne stanowisko w sprawie, mówi Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.
Zwróciliśmy zapisaliśmy się jako liderzy trzech partii w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego. Zaostrzenie wbrew oczywistym faktom, interesom Polski zgodziła się niedawno pani premier Kopacz. Wobec tej zmieniającej się na wschodzie sytuacji, wobec narastania zagrożenia ze strony Rosji, są to istotne przesłanki, istotne okoliczności, aby postawić jeszcze raz kwestię renegocjacji naszego udziału w tej niszczącej dla naszego przemysłu, naszej energetyki, dla naszego bezpieczeństwa również polityce tak zwanej klimatycznej, czyli w zapisach pakietu klimatyczno-energetycznego. Oczekujemy, że prezydent jako głowa państwa, która ma strzec również bezpieczeństwa Polski, zabierze w tej sprawie wreszcie głos, nie będzie milczał, nie będzie nabierał wody w usta, jak do tej pory to czynił, tylko rozpocznie poważną debatę i konsekwencją której powinno być wyjście Polski w tym zakresie z polityki klimatycznej.
Politycy przypominają, że Polska posiada największe w Europie zasoby węgla kamiennego i brunatnego, który jest podstawą gospodarki. Co więcej, produkcja energii z węgla jest dużo tańsza w porównaniu do energetyki opartej na gazie, atomie czy tak zwanych odnawialnych źródłach energii.
Kolejna firma rezygnuje z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.
Tym razem z inwestycji zrezygnował amerykański koncern Chevron. Spółka tłumaczy, że powodem rezygnacji są zbyt duże koszty inwestycji.
Chevron blisko współpracował ze spółką PGNiG. Firmy kooperowały m.in. w poszukiwaniach gazu na roztoczu.
Nie wiadomo, jak decyzja Amerykanów odbije się na planach polskiej spółki. Wcześniej z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce zrezygnowały firmy ExxonMobil, Total i Marathon Oil.
Profesor Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, mówi, że rezygnacje zagranicznych firm z inwestycji w Polsce to efekt zaniedbań rządu PO-PSL w obszarze wydobycia gazu łupkowego.
To jest przesądzona sprawa, że polskie łupki, już 2 lata temu to było widać, to była równia pochyła i to, co rząd zaklinał, obiecywał nowe ustawy, to nic nie dało, bo ci ludzie stracili wiarygodność w oczach inwestorów, spowodowali, że ryzyko inwestowania w Polsce było tak duże, że żadna jakość żadnych złóż nie jest w stanie zrekompensować nakładów związanych z ryzykiem. Nikt nie kupi dzisiaj ziemi i nie będzie inwestował w Donbasie, ponieważ tam jest wojna i ryzyko, że wszystko straci, jest ogromne. I tak się właśnie dzieje w Polsce, tylko że wynika to z nieudolności rządu, złego prawa. I oczywiście tego już nikt nie powie i ja też na to dowodów nie mam, ale w jednym z najważniejszych elementów jest korupcja. To biorą pod uwagę firmy, nie chcą mieć nic wspólnego z tym obciążeniem.
Amerykański koncern Chevron miał także 100% udział w koncesjach na eksploatację 4 złóż Kraśnik, Zwierzyniec, Frampol i Grabowiec.
Pod naciskiem społecznym minister Skarbu Państwa ponownie zbada sprawę prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej. Wstrzymania prywatyzacji spółki domagały się związki zawodowe działające w spółce, a także radni zachodniopomorskiego sejmiku.
W przyjętym projekcie uchwały napisano, że spółka doskonale radzi sobie z konkurencją i przynosi zyski. Wynik netto za rok 2013 to 6 milionów złotych. Mimo wielu apeli sprzeciwiających się prywatyzacji, rząd PO-PSL kontynuuje proces sprzedaży.
Politycy PiS-u złożyli do ABW wniosek, aby agencja sprawdziła działania Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej.
Poseł Czesław Hoc, parlamentarzysta z zachodniego Pomorza, mówi, że działania rządu w tej sprawie są nieuzasadnione.
To, co się dzieje w polskiej żeglugi bałtyckiej, zakrawa już nie tylko o kpinę, ale też o, powiedziałbym, polskie racje stanu, bo jeśli się sprzedaje ostatnie srebra rodowe w takiej dziedzinie jak gospodarka morska, turystyka morska, żegluga promowa, gdzie to jest przyszłość, to jest perspektywa, a tym bardziej na Bałtyku, gdzie teraz będzie tunel budowany między Danią a Niemcami, a więc wszyscy armatorzy żeglugi promowej będą się skupiać na rynku żeglugi promowej, która obsługuje między innymi PZB, to jest rzeczywiście bardzo łakoma gałąź tej dziedziny gospodarki morskiej. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, myślę, że też Ministerstwo Skarbu Państwa jest pod presją pewnych działań, załogi przede wszystkim Związku Zawodowych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
To 5. próba sprzedaży spółki przez Skarb Państwa. Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje 3 promy, które kursują między Polską a Szwecją.
Sprzedaż polskich kolei linowych spółce Polskie Koleje Górskie za przyzwoleniem MSW budzi coraz więcej głosów sprzeciwu. Odwołania od decyzji resortu chce Starostwo Tatrzańskie, które skierowało do ministerstwa odpowiedni wniosek.
W 2013 roku spółka Polskie Koleje Górskie kupiła Polskie Koleje Linowe za 215 milionów złotych. Co więcej, ponad 90% udziału w spółce Polskie Koleje Górskie ma spółka z Luksemburga.
Piotr Bąk, starosta tatrzański, powiedział, że sprzedaż PKL to naruszenie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
zasoby przyrodnicze parków narodowych, w tym te zasoby nieożywione, takie jak choćby skały, są nieruchomościami i ustawa wyraźnie zakazuje przekształceń własnościowych w tych nieruchomościach. Jeszcze są inne aspekty. Mamy nadzieję, że pan minister rozważy nasz wniosek, przeprowadzi ponowne postępowanie, w którym powiat będzie brał udział i w którym będziemy mogli przedstawić wszystkie aspekty tej dosyć złożonej sprawy.
Mieszkańcy Zakopanego nie kryją oburzenia. Pytają, dlaczego obywatele innych państw mają zarabiać na ich ziemi, którą im odebrano. Mówi Zofia Majerczyk-Owczarek.
Dla mnie to jest draństwo w biały dzień. Dlatego, że zabierało się ludziom ziemię, która miała być dla Parku Taczańskiego i nie miało być zarobkowane na niej. Natomiast w tej chwili sprzedaje się nie wiadomo komu, a ludziom się nie chce oddać. Myśmy się zwracali parę razy o to, żeby nam oddali naszą ziemię, halę gąsienicową. To jest 1/4 prawie hali gąsienicowej. To nie oddadzą, ale sprzedać sprzedają.
Także małopolscy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski Razem będą wnioskować do NIK-u o przeprowadzenie kontroli w związku z podpisaniem umowy sprzedaży PKL. Spółka Polskie Koleje Linowe jest właścicielem infrastruktury i nieruchomości, w tym m.in. kolei linowej na Kasprowy Wierch.
Nasz dziennik świętuje w tym tygodniu 17. rocznicę powstania. W sobotę w siedzibie pisma sprawowana była msza święta za to dzieło, jego pracowników i ich rodzinę oraz czytelników. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec.
W homilii ordynariusz diecezji świdnickiej mówił, że nasz dziennik oraz inne dzieła wyrosłe przy Radiu Maryja to dar na trudne czasy.
Jakże trzeba nam dziękować Panu Bogu, że dał nam taki dar na trudny czas zagospodarowania odzyskanej wolności, na czas budowania cywilizacji prawdy i miłości, cywilizacji życia i ewangelicznego braterstwa. Powtórzmy, tym darem są Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Panu Bogu dziękujemy, że nasz dziennik powstał, mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
Słuchajcie, to z niczego, po ludzku mówiąc niczego. Niektórzy pewno nie wierzą w to. Słuchajcie, wszystko powstaje z niczego, trzeba natchnienia przyjmować. A Pan Bóg te natchnienia, jakoś tak przyjmiesz jedno natchnienie, to ci da drugie, trzecie i coraz dalej, coraz dalej.
Nasz dziennik to jedno z dzieł powstałych przy Radiu Maryja z inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora rozgłośni. Pierwszy numer naszego dziennika ukazał się 29 stycznia 1998 roku.
Na łamach gazety codziennie ukazują się artykuły na temat polityki, kultury, gospodarki, wiary, religii, historii i przyszłości.
Ksiądz Józef Dąbrowski decyzją ojca świętego Franciszka został nowym biskupem pomocniczym diecezji London w Kanadzie.
Biskup nominat urodził się 17 lipca 1964 roku w Wysokiej Strzyżowskiej na terenie diecezji przemyskiej. Diecezja London leży w stanie Ontario, należy do metropolii Toronto. Na jej terenie mieszka ponad 800 tysięcy katolików.
To były wiadomości w Radiu Maryja.